Слава Богу! Niedawno czytałem taki sondaż, który mówił o szczęściu. Kto jest szczęśliwy? I w tym sondażu wyszło, że ludzie, którzy przywiązują wagę do wiary, rodziny, tradycji, mają większe poczucie szczęścia niż te osoby, które nie przywiązują do wiary, do rodziny, do tradycji jakiejś większej wagi. Więc myślę, że dla nas to jest ważna informacja, że człowiek szczęśliwy to człowiek wierzący. Widać, że w sercu człowieka, gdzieś tam w tych jego głębokościach, jest miejsce na osobistą wiarę. I jeśli to miejsce jest zapełnione, to człowiek czuje się lepiej w swoim życiu. Czuje się po prostu spełniony, czuje się błogosławiony, czuje się szczęśliwy. Ale żyjemy w świecie, który powiada tak: zasługujesz na więcej, daj sobie luz, możesz brać pełnymi rękoma, garściami z życia i starać się być w ten sposób spełniony. Mówi się również o samorealizacji, że człowiek powinien sam realizować siebie, nie potrzebuje nikogo do tego, potrzebuje sam po prostu zadbać o siebie i o swoją pomyślność. Bracia i siostry, to jest pewna ideologia, z którą my się codziennie niemal w ostatnich latach spotykamy. Tworzymy tutaj przynajmniej w Europie cywilizację, tak zwaną cywilizację Zachodu, która jest oparta na filozofii greckiej, prawie rzymskim i na chrześcijaństwie. I na tym opierała się Europa. Powiedzielibyśmy, na tym polegał sukces Europy, że tutaj te narody europejskie dominowały, jeśli chodzi o historię tego świata. No ale dzisiaj, moi drodzy, przychodzi się do nas z rewolucją. Powiada się, że nadszedł czas rewolucyjnych zmian i powinniśmy zmienić zupełnie świat, który nas otacza. Powinniśmy się właśnie skupić na sobie, na tej samorealizacji. Te wartości, o których wspomniałem przed chwilą, one odgrywały dużą rolę w przeszłości, ale teraz coraz mniej się mówi o chrześcijaństwie w Europie, a coraz bardziej stara się to chrześcijaństwo wyrugować z każdej możliwej dziedziny życia człowieka współczesnego. No, tak ostatnio słuchałem profesora Roszkowskiego, który powiedział takie ciekawe zdanie w kontekście tego wszystkiego, o czym mówię. On powiedział tak: rewolucjoniści chętnie burzyli, ale nie wiedzieli, co zbudować. I tak bywa, bracia i siostry, często właśnie z takimi rewolucjami przeróżnymi, które co jakiś czas wstrząsają świat. I często one prowadzą do czegoś, co nie zamierzali w ogóle ci, którzy byli pochłonięci tą rewolucją. Więc wyszło nie tak, jak chciano, jak się spodziewano. No i dlatego ja dzisiaj mówię o tych rzeczach i chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na te sprawy, o których wspominałem przed chwilą. To jest czas, w którym żyjemy, czas dla chrześcijan, w których potrzebujemy przede wszystkim wytrwałości. My potrzebujemy przetrwać, w zwycięski sposób przetrwać ten trudny czas, który teraz nastał. Mój tytuł dzisiejszego zwiastowania brzmi wytrwałość. Wytrwałość. I tak się składa, że wytrwałość to jest główny temat listu, drugiego listu do Tymoteusza, który napisał apostoł Paweł. A więc dzisiaj chciałbym, bracia i siostry, razem z wami pochylić się nad tym słowem, które jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza. Jest to bardzo wzruszający tekst, ponieważ on w zasadzie kończy czy wieńczy dzieło apostoła Pawła, ponieważ jest to ostatni list, jaki on w ogóle napisał, jaki w ogóle znalazł się w Biblii, jeśli chodzi o te dzieła teologiczne apostoła Pawła. I ten list zaczyna w ten sposób. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. To jest początek tego listu. Apostoł wykazuje tutaj wielką troskę o młodego adepta wiary, jakim jest Tymoteusz. To jest jego uczeń. To jest ta perełka, która pojawiła się w życiu apostoła Pawła. To była jego wielka radość, kiedy mógł przebywać z Tymoteuszem. Ale teraz jest inaczej. Paweł jest w więzieniu, w rzymskim więzieniu. To jest drugie jego uwięzienie. Pamiętacie, pierwsze jest opisane przy końcu dzieł apostolskich. W zasadzie on przebywał w takim areszcie domowym. I tam przychodzili przeróżni dyskutanci, rozmawiali z nim na temat Ewangelii. Ale później apostoł Paweł jeszcze został drugi raz uwięziony, ale już nie w więzieniu domowym, ale w rzymskim więzieniu pośród przestępców. I myślę, że to był bardzo przykry moment dla niego w jego życiu. W tym więzieniu on rozmyślał o swoim życiu. Zresztą w tym liście widać, słychać to bardzo wyraźnie. On dokonuje oceny swojego życia i ma świadomość tego, że to życie Jego już się kończy. Jego misja dobiega końca i potrzebuje komuś przekazać to dzieło. I tym kimś jest Tymoteusz. Ale Tymoteusz w 67 roku po Chrystusie nie mieszkał w Rzymie. Tymoteusz mieszkał w Efezie. Efez, jeśli popatrzymy na mapę basenu Morza Śródziemnego, to od razu zauważymy, że to jest ogromna odległość, ogromny dystans dzieli Efez od Rzymu. Efez, dzisiaj to starożytne miasto można zwiedzać, w Turcji się znajduje, w zachodniej Turcji. A Rzym znajduje się we Włoszech dzisiejszych. Ale jak popatrzeć na mapę, to ogromna przestrzeń, ogromny dystans. My tak sobie może do końca tego nie zdajemy sprawę, jak wielkim wyzwaniem starożytności były podróże i jak one były niebezpieczne i jak długo trwały. Ja kiedyś miałem okazję jeszcze w tych dawnych czasach, w czasach komunistycznych, pojechać z Żywca autobusem do Grecji. I pamiętam doskonale tą podróż, ponieważ to był stary Mercedes bez klimatyzacji i podróż latem do Grecji. No dzisiaj prawie niewyobrażalne dla turystów, żeby nie jechać w autobusie klimatyzowanym. Ale w tamtych czasach nie było autobusów w Polsce klimatyzowanych. Chciałeś jechać gdzieś daleko, to trzeba było w zwykły taki autobus wsiąść i pojechać. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy do Sparty, to trzeba było bardzo ostrożnie koło tego autobusu przechodzić, żeby nie dotknąć się karoserii, bo na zewnątrz była temperatura 50 stopni. A więc można było się oparzyć, dotykając blachy tego autobusu. W dodatku ten autobus w przepięknej scenerii Grecji zepsuł się. To była też dla nas niezwykła atrakcja, ponieważ trzeba było wyjść z tego autobusu. Nie wiadomo było, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy. W szczerych polach żeśmy się znaleźli jako wycieczka, ale wiecie, jak to Polacy, bardzo zaradny naród, zwłaszcza w tamtych czasach, to znaleźliśmy się w pobliżu pola, na którym rosły arbuzy. Więc dalej wam chyba nie muszę opowiadać, co się tam działo. No w końcu ten autobus został naprawiony i mogliśmy tam po tym Peloponezie dalej podróżować. Ale zapamiętałem tą podróż i trudy, nie było łatwo. Ale w tamtych czasach nie było nawet autobusu Mercedes czy Ikarus, którymi jeździli Polacy na wycieczki zagraniczne. W tamtych czasach, jak popatrzymy na mapę, to w zasadzie najprościej było popłynąć statkiem. Ale też nie było jakichś rejsów na wycieczkowcach. Zwykle ludzie zabierali się z jakimś towarowym statkiem, który gdzieś do jakiegoś portu greckiego płynął, potem może gdzieś na Cypr, potem może gdzieś na Maltę, potem może gdzieś do Rzymu. I trzeba było się też przesiąść. Nie było bezpośrednich rejsów. Także taka podróż była często niebezpieczna. Zresztą taką podróż opisuje apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy statek z nim rozbił się. Pamiętacie gdzie? Na Malcie. I teraz Paweł pisze z Rzymu do Tymoteusza: przyjedź z Efezu do mnie. Ja myślę, że to było wezwanie dla Tymoteusza, żeby w ogóle przyjechać tam. To była długa, trudna podróż. Nie wiadomo, czy jeszcze Paweł będzie wśród żywych, kiedy tam przyjedzie Tymoteusz. I oto powstaje taki list. List, który czytam, bracia i siostry, i my tak lubimy w zasadzie słuchać o dobrych rzeczach. Ale Biblia też mówi o złych rzeczach. Biblia mówi o trudnych rzeczach. No, egzegeza tego listu na pewno nie będzie się podobać tym, którzy głoszą Ewangelię sukcesu. Bo tutaj będzie trudno odnaleźć sukcesy. Tutaj raczej jest mowa o trudach służby ewangelisty, służby człowieka wierzącego, dojrzałej służby apostoła Pawła. Widzicie, kiedy on ten list pisze, to ma taką świadomość, że został opuszczony i że jest samotny w tym więzieniu. I on w kilku miejscach o tym właśnie pisze w tym liście. W pierwszym rozdziale, w 15 wierszu pisze: odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. On nie mówi tylko o tych, którzy w Rzymie go nie odwiedzają. Ale mówi, że w Azji, tam gdzie Tymoteusz, wszyscy się odwrócili od niego. Tymoteusz należy do chwalebnych wyjątków, którzy dalej trwają w nauce, którą głosił apostoł Paweł tam w tym rejonie. A to był rejon bardzo istotny i ważny dla chrześcijaństwa. Tam kwitło chrześcijaństwo. Tam przecież są wszystkie te 7 kościołów, do których pisze listy Pan Jezus w Apokalipsie Jana. To jest niezwykłe miejsce i zobaczcie, o tym pisze apostoł Paweł. Kiedy czytacie listy Pawłowe, kiedy czytacie dzieje apostolskie, to raczej o tym nie myślimy. Ale na końcu życia apostoł Paweł pisze, że odwrócili się od niego wszyscy, którzy są w Azji. To musiało go bardzo boleć. To musiała być bardzo duża przykrość w jego życiu. Przecież tak wiele poświęcił czasu. Tak wiele trudu poświęcił, żeby tam głosić słowo. I tak wspaniale to dzieło się rozwijało. I dalej pisze. To nie koniec. Drugi rozdział. Wiersz 17 i 18. Teraz już wymienia z imienia. I powiada: Hymeneusz i Filitos z drogi nauki zboczyli. Czyli to byli wierzący bracia ze zboru, z kościoła. I pisze do Tymoteusza, do Efezu, daje mu informacje z Rzymu: uważaj, bo Hymeneusz i Filitos zeszli z Bożej drogi. Zboczyli z nauki. I nie wiemy, czy oni całkowicie odpadli, czy oni po prostu głosili jakąś herezję, jakich było bardzo wiele w tamtych czasach, w tym pierwszym kościele. W każdym bądź razie to są ludzie, których stracił apostoł Paweł. A znał ich przecież jako wierzących. To nie koniec. W 4 rozdziale, w 10 wierszu pisze: Demas umiłował świat doczesny i odszedł. Po prostu nie wiem, czy se znalazł kobietę, czy znalazł sobie jakąś rozrywkę, która nie pasowała do życia chrześcijańskiego, czy też po prostu postanowił o Bogu zapomnieć. W każdym bądź razie Demas umiłował to, co doczesne, umiłował świat i odszedł z grona przyjaciół apostoła Pawła. Nie był już wierzącym człowiekiem. W 14 wierszu tego 4 rozdziału pisze dalej Paweł: Aleksander wyrządził mi wiele złego. Uważaj na niego, Tymoteuszu. Bardzo źle się zachował wobec mnie. My dzisiaj mamy może też do czynienia czasami z takimi Aleksandrami. Niedawno taki Aleksander zadzwonił do mnie z Holandii. Zaczął mi głosić naukę Williama Branhama. To trzeba tak i to jest do, i to jest wtedy dobrze, jak się neguje przede wszystkim wszelkie autorytety w Kościele i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się nad tymi kwestiami rozwodził, bo ci Brahamowcy przynajmniej w Polsce są na 9 różnych grup rozbici. Także nie ma między nimi jedności. Co jeden, to co innego tam głosi. Ale w każdym bądź razie jest to kłopot. Bracia i siostry, w 16 wierszu apostoł Paweł powiada: w pierwszej obronie wszyscy mnie opuścili. Kiedy stanął przed sądem rzymskim, był zupełnie sam. Ale dalej pisze w następnym wierszu: ale Pan był ze mną. I to było pocieszające. I to jest pocieszające dla nas, że mimo tak trudnych okoliczności, tak trudnego momentu w swoim życiu, człowiek wierzący sam sobie nie jest pozostawiony. Ale Bóg jest z nim. I apostoł Paweł w tych najczarniejszych chwilach swojego życia, w czasie uwięzienia, w czasie przewodu sądowego w Rzymie, miał świadomość, że Bóg był obok niego, ale Pan był ze mną, Pan był obok mnie. Nie byłem sam. A przecież on wiedział, że Pan Jezus nauczał: nie bójcie się, kiedy staniecie przed sądami, przed namiestnikami, co będziecie mieli mówić. Duch Święty wam wtedy powie. Duch Święty wami wtedy pokieruje. I będziecie mieli słowo mądrości, słowo wiedzy z samego nieba. Nie będziecie sami. Bracia i siostry, kiedy czytam ten list, specjalnie to dzisiaj mówię, no absolutnie nie pasuje do Ewangelii sukcesu, ale pasuje do uczciwej Ewangelii, do uczciwego zwiastowania Słowa Bożego. Bo przecież tak jest również czasami w życiu chrześcijańskim. Że my przeżywamy momenty, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy już zupełnie sami. Że Aleksander, że Demas, że Hymeneusz, że Filitos zawiedli. Jedynie gdzieś daleko tam w Efezie jest jeszcze Tymoteusz. Bracia i siostry, to były realia, w których znalazł się apostoł Paweł w końcu swojego życia. Ale on nie miał świadomości tego, czy lepiej powiedzieć, był daleki od tego, aby sądzić, że przegrał albo zmarnował swoje życie. Nie, nie. On w tym samym liście pisze: dobry bój bojowałem. Wiarę zachowałem. A na koniec została mu nagroda, wieniec, który przygotował Pan dla niego. On miał świadomość tego, że dobiega pewien etap jego życia do końca, ale teraz zmierza do nagrody w niebie, w górze, tam gdzie Chrystus, tam gdzie Jego Pan. I tam był zapatrzony. Dlatego kiedy stanął przed rzymskim sądem, to miał świadomość obecności samego Boga, samego Chrystusa obok siebie. To jest wielkie, błogosławione doświadczenie, kiedy my mamy świadomość bliskości Boga w trudnych chwilach swojego życia. Chcę to podkreślić, w trudnych chwilach swojego życia. Bo kiedy jest dobrze, to wszyscy, halleluja, jak dobry jest Pan. Fantastyczny, bo tamto się stało w moim życiu. Dzięki Panu. Ale kiedy pojawią się takie historie jak w życiu Pawła, to nie wiem, czy wszyscy są tacy skorzy do manifestowania swojej wiary, czy też do narzekania. Pamiętacie żonę Hioba? Jaka była zadowolona, kiedy była najbogatszą kobietą na wschodzie. Hiob był niebotycznie bogaty. Jego rodzina fantastycznie prosperowała w tamtych czasach. I pewnie razem z Hiobem mówiła, halleluja, chwała Panu, popatrz, co mamy. Dzięki, wszystko dzięki Bogu. Ale pamiętacie, co z żoną Hioba się stało, kiedy Hiob zachorował i kiedy znalazł się na kupie gnoju przed swoim domem, bo nikt już nie chciał wąchać tego smrodu z jego ran, tego paskudztwa, które sączyło się po jego ciele i widzieć tą ziemistą cerę prawie umierającego człowieka, który stracił nie tylko zdrowie, ale stracił majątek. I co wtedy żona Hioba zrobiła? Przyszła i pocieszała go? Pamiętacie, co powiedziała? Przeklnij tego Boga. Daj se z Nim spokój. Po co nam taki Bóg? Chodźmy do innego zboru. No, to nie jest dobrze. Kiedy Hiob to usłyszał, był w cierpieniu. Wiecie, jak człowiek cierpi, różne myśli się w jego głowie pojawiają. I jak czytamy tą księgę Hioba, to mamy świadomość tego, że on nie wszystko dobrze mówi. Bo na końcu tej księgi potem niektóre rzeczy odwołał. Było mu wstyd, że tak mówił. Ale ja go rozumiem, kiedy człowiek cierpi, kiedy jest w bólu, kiedy jest odrzucony, kiedy nie widzi nadziei, to jest w stanie różne głupie rzeczy wygadywać. I ta żona jego nie pomogła mu, ale go dobiła jeszcze. I mówi, dajmy sobie spokój z tym Bogiem. Weź i przeklnij go. Po co ci taki Bóg? A Hiob mówi, głupia babo, co ty pleciesz? Umieliśmy brać co dobre, czy nie mielibyśmy przyjmować tego, co złe? Tak zapytał się ją Hiob. I dzięki Bogu ona już nie odpowiedziała. Dobrze, że zamilkła. Bo czasem lepiej milczeć, jak wygadywać głupoty. Potrzebujemy wytrwałości. Wytrwałości w wierze. Wytrwałości w naszym życiu, kiedy przychodzą trudności. Wytrwałość jest jedną z najbardziej pożądanych cech chrześcijańskich w takim czasie. Kiedy czytałem biografię największego misjonarza w historii świata, który działał w XIX wieku i założył największą misję w Chinach, Hudson Taylor, to jego życie, czasami, kiedy czytałem o tym, co on działał w tych Chinach, jakie miał przeróżne trudności, jakiego bólu niejednokrotnie doświadczał, fizycznego i psychicznego, to często miałem takie wyobrażenie Hioba obok tego największego misjonarza w historii świata. Wiecie, jak on przyjechał do Chin, żeby głosić tam Ewangelię, to był zupełnie niezrozumiały. W ogóle, jak on głosił Ewangelię, nikt się nie nawrócił w Chinach. To jakby śledzić na poziomie nawróconych ludzi, ilu Jezus Boże? O, to dobrze. A to tu? O, to niedobrze. Dzisiaj to się tak ocenia. Ilu jest ludzi nawróconych, kto jest dobry misjonarz, a jak jest mało nawrócony, to jest zły misjonarz. Hudson Taylor, największy misjonarz w historii świata, nikt się nie nawrócił. Jak on zaczął głosić Ewangelię w Chinach. I on miał kilka podejść. On tam, już nie pamiętam, ale kilka razy wybierał się do tych Chin. I nie za każdym razem było mu dane nawet tam dopłynąć. Wiecie, to w XIX wieku to kilka miesięcy potrzebował, żeby z Anglii dopłynąć do Szanghaju, Chinach. To nie była łatwa podróż. I kiedy on rozpoczął tą misję, zabrał tam swoją żonę, zabrał tam swoje dzieci. I w czasie tej misji zmarła jego córeczka. On opiekował się nią, bo był też przygotowany od strony medycznej. Wtedy ci misjonarze kończyli taki szybki kurs medyczny i oni umieli leczyć. I on leczył swoją córeczkę, ale zachorowała wtedy jedna z misjonarek. Bardzo zachorowała. To była jedna z tych przeciwniczek, która była bardzo przeciwna Hudsonowi Taylorowi. I on pojechał do niej, żeby jej udzielić pomocy. I zostawił tą chorą córeczkę. I w czasie jego nieobecności to dziecko zmarło. A ta wyzdrowiała. A potem umarła jego ukochana żona. A później jeszcze stracił jedno dziecko. Kiedy wyjechał z Chin, bo swoje życie, koniec swojego życia to miał w Szwajcarii, to Hudson Taylor w zasadzie był świadom tego, że niewiele osiągnął jako misjonarz. Ta misja dopiero się rozwinęła, kiedy Hudson Taylor umarł. Okazało się, że on to, co on zrobił, jak założył tą misję i tą strukturę, to okazało się, że to jest najwspanialsza misja na świecie, która ma najwięcej misjonarzy. Fantastyczne dzieło, do dzisiaj podziwiane. Ale Hudson Taylor był jak Hiob w tamtych czasach. Ale wytrwał do końca. Miał tą cechę Bożego sługi. Ja wam powiem coś, co też nie pasuje do Ewangelii sukcesu. Kiedy czytałem biografię Hudsona Taylora, znalazłem tam informację, że w pewnym momencie był tak załamany w Chinach tym wszystkim, co się działo wokół niego, że postanowił popełnić samobójstwo. Największy misjonarz na świecie. Wyobrażacie sobie? I wtedy przyszedł list do niego. Napisał mu list przyjaciel. I on przeczytał ten list. I w tym liście on mu napisał: pozwól, żeby wola Boża wypełniała się w twoim życiu. Nic nie rób. I on przestał cokolwiek robić. Zdał się tylko i wyłącznie na Boga. I w ten sposób w ogóle został uratowany. Został zachowany przy życiu. Potrzebujemy w tych trudnych czasach, bracia i siostry, wytrwałości. Wytrwałości Hudsona Taylora, wytrwałości Hioba, wytrwałości apostoła Pawła, i wielu tych bohaterów wiary, których mamy opisanych w Biblii. To nie jest łatwo. Ale jeśli jesteś sługą Bożym, to wiedz, że Bóg nigdy ci nie opuści. Zawsze przyjdzie jakiś list, albo ktoś zadzwoni, albo coś się wydarzy, albo znajdzie się jakieś niezwykłe rozwiązanie. Apostoł Paweł, pomimo tylu ludzi, którzy go opuścili, mógłby powiedzieć, a dam se spokój już z tą Ewangelią. Ale nie. On dalej boi. I mówi, dobry bój bojowałem. Dlatego życzę ci, bracie i siostro, abyś był zwycięski, zwycięska była w tym boju. I żebyś osiągnęła sukces, którym jest nagroda w niebie, o której mówi apostoł Paweł. A na koniec Bóg odłożył mi wieniec, nagrodę w niebie. Na to są skierowane moje oczy. Więc co? Narzekamy dalej? Czy myślimy o nagrodzie w niebie? Oto dylemat. Bracia i siostry, wielu ludzi dzisiaj woli narzekać, niż uchwycić się wiary, niż uchwycić się Boga i przejść trudny czas. Tego życzę wam wytrwałości. Amen. Amen.